Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witamy Państwa.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny spotkanie z Aleksandrą Kłapuł-Wiśniewską, ale drodzy Państwo, oczywiście przenosimy się do opery, bo tam 24. Bydgoski Festiwal Operowy.
No i dzisiaj powiemy Państwu o trzecim wieczorze festiwalowym, czyli o dokręcaniu śruby, operze Benjamina Brittena w reżyserii Natalii Babińskiej. No to było dość duże wydarzenie podczas festiwalu, bo to można powiedzieć sceniczna polska prapremiera. Wcześniej było wykonanie estradowe. Na płytach Państwu prezentowaliśmy
tak
przecież
jest.
Te fragmenty, a teraz już zobaczyliśmy i usłyszeliśmy to, co przywiozła Opera na Zamku w Szczecinie.
I tak można jednym zdaniem podsumować, że bardzo interesujące dzieło, trochę jednak niedoświetlone.
No bo może to takie założenie, że taka mroczna, wiktoriańska Anglia i wszystko wychodziło z takich ciemności na scenie obrotowej. No ale rzeczywiście troszkę tak
męcząco
było, po jakimś czasie się człowiek tak już męczył, oglądając te ciemności. Aczkolwiek bardzo piękne scenografie, kostiumy, no i wykonanie również.
Tak jest, do tego niecodzienne libretto na podstawie powieści
Henry'ego Jamesa w Kleszczach Lęku.
I szczerze mówiąc, to tłumaczenie mi się
piękne,
bardziej podoba.
Bo to jest bardzo metaforyczny, piękny tytuł. Ale tutaj, jak Państwo słyszą, Natalia Babińska mówi o tym, że po prostu to też jest nie tyle dokręcanie, ale też wkręcanie śruby, czyli wkręcanie widza właśnie w tę mroczną sytuację.
Tak więc teraz zapraszamy Państwa na spotkanie z realizatorami tego dzieła i fragmentami dokręcania śruby Benjamina Brittena, muzyka niecodzienna, rzadko spotykana na deskach teatrów operowych w Polsce.
Pani Natalia Babińska, która reżyseruje spektakl Dokręcanie śruby, czy też Przykręcanie śruby.
Zwłaszcza w języku angielskim to jest bardzo metaforyczne, że dokręcamy śrubę, czyli wkręcamy kogoś coraz bardziej w jakąś bardzo niewygodną, trudną sytuację i myślę, że jak po polsku powiemy, że komuś dokręcamy śrubę, to tak samo jakbyśmy kogoś tak przyszpinali coraz bardziej do muru.
Co takiego jest szczególnego w tej operze Brittena, że zdecydowała się pani zrobić to przedstawienie? Przedstawienie, które no, ma już swoją sławę i wiemy, że zostało świetnie przyjęte.
No, jest to na pewno niełatwe dzieło, jest to wyzwanie i myślę, że my, zwłaszcza będąc jeszcze powiedzmy w kategorii młodych artystów, lubimy wyzwania, ale oprócz tego ona ma bardzo wiele takich, można powiedzieć, tematów. Gdyby w skrócie ktoś nas chciał zapytać, o czym jest to dzieło, to równocześnie można dać kilka odpowiedzi, one będą trafne. Z jednej strony dzieło to podejmuje dość niewygodne tematy, chociaż nie nazwane wprost. Z drugiej strony jest tam bardzo dużo takiej niedookreśloności, niedopowiedzenia. Jak bardzo właśnie nie wiemy, co się wydarzyło w tej historii i jak bardzo nasza percepcja może być złudna, nasz ogląd rzeczywistości może być złudny i ta nasza paranoja, w którą sami się wpędzamy, potrafi zniszczyć nam życie, zniszczyć życie innym jakoś, a to jest tylko i wyłącznie nasze wyobrażenie. Także przyjrzenie się własnym iluzjom to też jest ciekawa strona tego utworu, aczkolwiek oczywiście nie jedyna. I każdy widz takiego spektaklu może wynieść własne wrażenia i własne przemyślenia. Bardzo byłabym ciekawa reakcji widzów, co oni w tym zobaczyli, w tej historii.
Mówimy, że różne tematy, no właśnie, ale to wszystko się dzieje na pograniczu jawy i marzenia sennego, wręcz nawet koszmaru sennego, prawda? Przychodzą duchy, mamy dzieci w tym przedstawieniu, co też jest dużym wyzwaniem dla reżysera i dla kierownika muzycznego.
Rzeczywiście można powiedzieć, że jesteśmy na granicy takiej świadomości, realności i na granicy jakiegoś świata zupełnie oderwanego od rzeczywistości i nie wiadomo, gdzie ta granica jakoś przebiega, czy jesteśmy już w fazie snu, czy jesteśmy już w fazie realności, ale możemy zawsze te granice przesuwać dowolnie w tym utworze, a może właściwie tego snu w ogóle nie ma, że te niesamowite rzeczy dzieją się w naszym życiu, tylko bardzo dyskretnie. Ja akurat bardzo lubię taką teorię, bardzo lubię widzieć magię w rzeczywistości i jakiś taki głębszy sens, chociaż ten sens może być nawet upiorny, ale to wszystko tak naprawdę da się uzasadnić psychologicznie. Główna bohaterka, która wydaje się być aniołem, okazuje się jakimś demonem, bo jak mamy zbyt wiele ideałów, zbyt wiele wymagań od siebie, za bardzo ściskamy się takim gorsetem. W przypadku tego dzieła jest to dosłowny i gorset i w przenośni też ściskamy się gorsetem zasad i wyrzeczeń, no to później się to jakoś buduje taką ciemną stronę w nas, że pracujemy na doktora Jekylla i mistera Hyde'a w sobie, no a dlatego, że czasem trzeba przyznać się do słabości, podążać też za jakimiś nieuchronnymi ludzkimi instynktami. No ale to też był znak tamtych czasów i nieodłączna cecha kobiet na przykład tamtych czasów. I tu mamy kolejny wątek, o którym możemy rozmawiać, czyli kobiecość, która była zresztą bardzo ważnym tropem dla naszej inscenizacji. Myślę, że tym odróżniała się od innych inscenizacji, że my przyjęłyśmy bardzo taki kobiecy punkt widzenia z tamtych czasów i mody w ogóle kobiecej, która była bardzo taka opresyjna dla kobiet.
To też jest takim punktem wyjścia do scenografii, prawda? Te gorsety, te wszystkie takie zakleszczenia człowieka.
Tak, oczywiście, jak nie gorset, to krynolina, więc jak się nie oddech nie ściskał, to z kolei plątały się nogi w tych krynolinach i z jednej strony mamy bardzo piękny i kobiecy strój, a z drugiej strony strój, który kobietę zamykał jak w klatce i ani nie dał jej pobiec, bo się dusiła albo się właśnie plątała w sukni, ani nie dał jej jakoś żywo reagować. To była taka jedna wielka blokada instynktów, uczuć, zamknięcie w jakichś sztywnych regułach, według których kobieta miała żyć. Jako osoba jakoś zamknięta w pewnych rolach i zamknięta w domu głównie. A to fajne jest, że te kobiece elementy stroju były w ogóle inspiracją dla pozostałych elementów scenograficznych, że jakieś na przykład szybki w oknach są tak narysowane, żeby przypominały te krynoliny, czy wręcz dyskutowaliśmy, żeby okna w kościele to też wyglądały jak pęknięcia gorsetu, żeby wszędzie były te sznurki, wszędzie były elementy, którymi się coś ściska, coś krępuje. Także to był przemyślany, naprawdę spójny trop, żeby całość właśnie pracowała na to.
Jak aktorzy dziecięcy się sprawdzili?
Fantastycznie. Dzieci były dla nas bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Skupienie, zwłaszcza ta para dzieci, która tutaj występuje w Bydgoszczy, bardzo była przygotowana, skoncentrowana, odpowiedzialna, a do tego miała w sobie ten niezbędny element zagadki na twarzy, takiej tajemnicy w oczach i nie wiadomo było, co dzieci myślą. Prawdziwi młodzi ludzie teatru, którzy nie chcieli wychodzić z prób i w ogóle narzekali, że tak krótko, że oni jeszcze chcą coś zrobić. Lepiej pamiętali sytuację, wszystko. Oczywiście była też młodsza para dzieci, z którą trzeba było więcej pracować i więcej czasu poświęcić. No a najgorszy był w ogóle temat. Ja byłam przerażona, jak dostałam te propozycje właśnie ze względu na tematykę dzieła i jak tu z dziećmi na ten temat pracować. Ja się bałam, że się nikt do tego nie zgłosi, że się rodzice nie zgodzą, żeby dzieci brały w takim przedstawieniu udział, a wydarzyło się zupełnie odwrotnie. Rodzice się wręcz domagali, żeby było więcej prób, żeby każde dziecko więcej występowało, także to szczerze mówiąc trochę mnie i ucieszyło, ale też zdziwiło, no bo to jest zawsze tak, że dzieło sztuki, nad którym pracujemy w jakiś sposób ma coś wspólnego albo oddziałuje na nasze życie i ja pewnych tematów mojemu dziecku bym nie dała tknąć, ale to być może jestem ściśnięta tym gorsetem i się boję po prostu. Ale zupełnie co innego rodzica, co innego artysta, no i artysta we mnie oczywiście jak miał do wyboru, co brałam pod uwagę, wziąć dorosłych śpiewaków, żeby grali dzieci albo wziąć dzieci, to jak sobie wyobraziłam tych dorosłych udających, to po prostu no nie miałoby to tej atmosfery, takiej aury, dzieci noszą ze sobą niepowtarzalną jakość na scenie i nawet gdyby im coś nie wyszło, chociaż uważam, że są naprawdę znakomici, jeżeli nawet im by się zdarzyło jakieś potknięcie, to i tak im wybaczymy, ponieważ jest to, no jest to skarb, jest to diament na scenie naprawdę i to się nie da zastąpić, nie da się udawać żadnym innym środkiem albo dorosłym artystą albo projekcją, cokolwiek by się wymyślało na ten temat. No i śpiewają świetnie, jest to bardzo trudny muzycznie repertuar.
Mateusz Dąbrowski, Miles. Agata Wasik, Flora.
To są bardzo trudne role dla was. Powiedzcie też troszkę o swoich postaciach, które tu gracie.
Dla nas, przynajmniej dla mnie, to żadna praca, to tak naprawdę sama przyjemność grać na scenie, jeszcze śpiewać do tego.
Dla mnie podobnie bardzo też nie biorę tego jakby jako pracę, tylko bardziej jako przyjemność, przygodę. Coś, co nie każdy może przeżyć, jest to takie jakby wyróżnienie trochę też. I gramy dzieci, które są no na początku takie grzeczne, ale jednak psotne troszeczkę. No i robią różne psikusy i później już niektóre nie są takie jak na dzieci przystało, tylko już takie troszeczkę niepokojące.
A dlaczego jesteście tacy niepokojący?
Przez duchy.
Duchy was nawiedzają, tak?
No tak, nawiedzają dom w Blaj i po prostu dzieci dają się tym duchom
opętać. Tak, tego słowa nam zabrakło.
A jak to się stało, że w ogóle trafiliście do tej opery? Był jakiś casting?
Był casting wybierający właśnie dzieci do tej opery. Ten casting był już bardzo dawno, bo to było rok temu, nawet więcej, bo najpierw jeszcze były przygotowania w ogóle, żeby nauczyć się całą tą operę, co my śpiewamy.
Dlaczego w ogóle do tego przystąpiliście? Czy wasi rodzice byli za tym, żebyście wystąpili, czy troszkę się wahali?
Znaczy u mnie było tak, że mama po prostu zobaczyła chyba na Onecie czy gdzieś tam, że jest casting, a że ja 5 lat śpiewam w chórze szczecińskim Słowiki, to po prostu stwierdziłem, że mogę spróbować i zobaczę, jak pójdzie.
U mnie od zawsze śpiew był moją pasją. Jeszcze przed tymi castingami załapałam pasję do muzyki klasycznej, więc stwierdziłam, czemu nie przyjść, nie spróbować. No i się udało.
A słuchajcie, co było najtrudniejsze? Jakie najtrudniejsze zadania tutaj musicie wykonać? Dla was oczywiście.
No nie wiem, chyba muzyka, jednak to nie jest takie proste nuty, takie oczywiste.
Czyli trudno się było nauczyć na pamięć?
No nie było łatwo.
W ogóle niektóre sceny były trudne bardziej niż niektóre. W jednych po prostu trzeba było tak jakby wyliczać, a w niektórych trzeba było bardziej skomplikowane momenty śpiewać.
A nie macie chyba już tremy teraz?
Nie.
Znaczy ogółem już nie mamy, chociaż to jest nowa scena, też troszeczkę inna sytuacja, jest też trochę większa, więc lekka trema jest.
Jerzy Wołosiuk, dokręcenie śruby, czyli to był pomysł, żeby wystawić tę operę?
No, nieskromnie powiem, że mój. Tak to się składa, że jakoś gustuję w tego typu muzyce, w twórczości kompozytorów XX wieku. A jeszcze to jest bardzo ciekawe, żeby pokazywać publiczności właśnie takie dzieła, przybliżać je, przybliżać klasykę XX wieku, bo to jest klasyka XX wieku, jakby nie patrzeć, i tę publiczność edukować. Cieszę się, że mam takie moce sprawcze, że mogę to robić w swoim teatrze.
To jest jakby polska prapremiera właściwie, trzeba powiedzieć. Czy nie baliście się jednak mimo wszystko? Nie było to ryzyko, że publiczność może nie dopisać na taki spektakl?
Za prawykonanie polskie uznaje się wykonanie koncertowe warszawskie, natomiast jest to pierwsza polska inscenizacja. Na pewno jest to rzecz ryzykowna, ale znaczy jednym z takich najistotniejszych rzeczy z mojego punktu widzenia jako dyrektora artystycznego jest to, żeby jak najszerszym torem iść i dla publiczności, i jak najszerszym torem dla artystów, bo to też ich rozwija, wykonawstwo takiej muzyki. A przede wszystkim chcielibyśmy przyciągnąć też trochę tej publiczności teatralnej i podziałać jednocześnie obrazami, muzyką, treścią i taką no, bliską, może trudno powiedzieć, realizacji filmowej inscenizacją, ale takimi środkami, które są w stanie mówić do współczesnego widza o rzeczach, które są wciąż aktualne, bo to jest ważne, i o rzeczach trudnych, bo nie dla wszystkich jest to łatwy spektakl w odbiorze, wiadomo. Ciekawe sytuacje dotyczące dzieci, duchów, które je nawiedzają, jak to zwykle w powieściach wiktoriańskich. No są to sytuacje bardzo, bardzo wieloznaczne, można tak powiedzieć.
Czy trudno właśnie było przygotować dzieci do tego spektaklu, bo i muzyka nie jest łatwa dla nich i pewnie te zadania aktorskie też nie były łatwe.
No tak, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że miałem wielką pomoc w postaci pani Barbary Halec, która przygotowała, zrobiła tę bazę jakby z dziećmi, przygotowała z niej materiał, nauczyła je na pamięć. To były na początkowo 3 pary dzieci, później już w trakcie okazało się, że zostały nam jakby 2 pary. Wymagania jednak stawiane przez, nie powiem, że przeze mnie, ale przeze mnie i przez reżysera są jednak bardzo wysokie. No i to jest ekstremalnie trudna rzecz. Ja w ogóle bałem się, czy my takie dzieci znajdziemy w Szczecinie, szczególnie chłopców. I okazało się, że udało się i świetnie się wywiązują ze wszystkich swoich zadań, i muzycznych, i aktorskich, no, ale jest to wyzwanie na pewno wielkie.
Czy tutaj jakoś w Bydgoszczy szczególnie panu miło, że ta opera będzie prezentowana na festiwalu? Przecież też wiele lat pan tu spędził.
No na pewno, ja to zresztą współpracuję stale z Operą Bydgoszcz. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będę. To nie jest też w 100% ode mnie oczywiście zależne, ale jest to miłe, żeby przyjechać, pokazać też trochę, co się robi. Trudno powiedzieć, pochwalić się, bo może trochę tak to wygląda, ale na pewno jest to wielka nobilitacja dla mojej opery obecnej, czyli opery na Zamku w Szczecinie, że możemy przyjechać na festiwal, zaprezentować to, co robimy, to, co chcemy robić naszej publiczności, żeby zaprezentować to publiczności bydgoskiej. Też warto wspomnieć, że guwernantkę gra Ewa Olszewska, która też była tutaj solistką etatową, wykonywała tutaj zupełnie inne role, bo to jest istotne. Tutaj praktycznie, trudno powiedzieć, że dokręcanie śruby to jest monodram, ale trochę tak jest, że jednak 80% myślę ciężaru i dramaturgii spektaklu spoczywa właśnie na jednej osobie.
Przyjeżdża do tajemniczego domu w Bligh we wschodniej Anglii i ma się tam zajmować dwójką dzieci, Milesem i Florą. Oczywiście na początku ona jest zafascynowana dwójką dzieci, jest zafascynowana całym domem, jest zafascynowana otoczeniem, natomiast jak się później okazuje, zaczynają się w tym domu dziać bardzo dziwne rzeczy, których ona się w ogóle nie spodziewa i które zaczynają ją przerażać.
I ona przechodzi też pewne przeobrażenie.
Tak, ona przychodzi bardzo dużą przemianę, ona właśnie z bardzo takiej naiwnej, zupełnie nieświadomej dziewczyny, staje się, można powiedzieć, pewnego rodzaju potworem, co kończy się niestety dla niej i nie tylko dla niej tragedią.
No to jest dosyć taka przerażająca opowieść. Czy ta muzyka też was jakoś tak dokręca, jak to dokręcanie śruby w budowaniu postaci i tworzeniu tej atmosfery zadziwiającej?
Na pewno muzyka nam bardzo pomaga, dlatego że muzyka jest niewiarygodnie, fantastycznie powiązana ze słowem. I ona nas prowadzi w tak cudowny sposób przez cały spektakl, że właściwie nie ma takiego momentu, gdzie można byłoby powiedzieć, że ta muzyka nam nie pomaga.
Długo się przygotowuje taką partię?
To zależy, to jest sprawa indywidualna, natomiast muszę przyznać, że myśmy mieli bardzo intensywny okres prób. Te próby to najpierw były próby muzyczne, na których bardzo dokładnie przygotowywaliśmy każdą z postaci. Potem były bardzo trudne i wyczerpujące próby reżyserskie z reżyserem panią Natalią Babińską. No i później już łączyliśmy to wszystko najpierw na próbach muzycznych z orkiestrą, a potem już na scenie.
Kostiumy i scenografia do tej opery to też jest osobne dzieło. Jak się pani nosi te wszystkie gorsety, które właśnie ściskają i dokręcają też postać?
Muszę przyznać, że jest to bardzo trudne. Gorsety, jak same pani wiedzą, są koszmarne pod tym względem, że jak się je dociśnie, to praktycznie nie można w nich oddychać. A co tu jeszcze mówić o tym, żeby w tych gorsetach śpiewać? Generalnie kostiumy z jednej strony nam i pomagają, a z drugiej strony utrudniają, bo w związku z tym, że generalnie mamy kostiumy z epoki, więc te kostiumy są bardzo obszerne, są bardzo ciężkie, są dodatkowo gorsety. Jeśli chodzi o sukienkę, to pod spodem mamy jeszcze taką krynolinę, która nas dodatkowo ściska. Więc z jednej strony to nam na pewno utrudnia pracę, ale z drugiej strony pomaga, bo dodatkowo możemy poczuć ten wiktoriański ścisk.
Przygotowywanie takiej partii w operze, która jest tak niezwykle rzadko wystawiana w Polsce, to jest pewnego rodzaju niesamowita przygoda.
To jest ogromna przygoda, ale też to jest ogromne wyzwanie. Ja muszę powiedzieć, że jeśli o mnie chodzi, to jest pierwszy raz, kiedy ktoś w ogóle zaproponował mi tego rodzaju rolę do zagrania i do zaśpiewania, czyli rolę dramatyczną, bo raczej do tej pory w zasadzie za każdym razem proponowano mi zupełnie inne role i ze względu na mój temperament, i ze względu na po prostu cały środek. Natomiast jestem za to ogromnie wdzięczna naszemu dyrygentowi, panu Jerzemu Włosiukowi i naszej pani reżyser Natalii Babińskiej, że zdecydowali jednak, żeby między innymi mnie powierzyć tę rolę.
A to prawie jak u siebie pani będzie śpiewać.
Tak, to się zgadza. Byłam przez kilka lat solistką Opery Nowa tutaj w Bydgoszczy i muszę powiedzieć, że jest mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że właściwie zataczam takie kółeczko, powracając tutaj na chwilkę i to na festiwal operowy. Jest mi bardzo miło, tym bardziej, że już kilka osób przyszło się ze mną przywitać. To jest naprawdę strasznie słodkie, że ludzie jednak pamiętają, tym bardziej, że z wieloma osobami tutaj stąd do dnia dzisiejszego utrzymuję kontakt, a poza tym wiem, że na pewno kilka osób będzie dzisiaj na spektaklu.
10 minut przerwy.
Czy pod tą peruką są nadal blond włosy?
Pod tą peruką niezmiennie nadal są blond włosy.
Dzień dobry Państwu, Paulo Tolstoy, tenor. Śpiewam Petera Quinta w operze Benjamina Britena, dokręcanie śruby. Peter Quint to jest umarły, były służący posiadłości, w której odbywa się akcja właśnie. Teraz jest duchem i pojawia się i molestuje dzieci i guwernantkę.
Jest po prostu potworem, który nawiedza ten dom i sprawia, że wszyscy są przerażeni.
Jest potworem. On był potworem przy życiu i został potworem już po śmierci. Także to jest taki, to jest pedofila, ale jest dobry pedofila, bo martwy.
Ale grać w takiej operze to chyba mimo, że się gra złą postać, to jest sama przyjemność, bo to trochę odmienne libretto od tych, do których pan przywykł.
Przyjemność polega na tym, że tworzysz coś i właśnie czerpiesz z tego przyjemność. No a to jest nasz zawód, więc bardzo lubię tę operę, uwielbiam tę operę. To i scenizację, i Natalia Babińska zrobiła przepiękną robotę.
Czy to było dla pana jakieś wyzwanie szczególne? Po pierwsze zagranie takiego złego charakteru, bo raczej tenor jest zawsze miłym kochankiem, sympatycznym i pięknym i przystojnym, a po drugie, czy jakoś aktorsko też panu to leżało?
Mam nadzieję, że tak, ponieważ wydaje mi się, że poradziłem sobie z tą rolą, natomiast to była chyba do tej pory najwspółcześniejsza muzyka, którą śpiewałem w swoim życiu. Także późniejsze rzeczy jeszcze nie śpiewałem.
Trudna do nauczenia się na pamięć?
Nie bardzo. Sporo melodijnych kawałków, więc nie było to trudne wyzwanie.
Kostiumiki też ma pan bardzo sympatyczne. Ten jeden taki trochę przerażający, jak diabelski.
Ten właśnie jest kostium do ducha, a ten pierwszy, ten jasny, to jest do prologu. Taki krótki wstęp do opery i później już nie ma tego dobrego, jest tylko Peter Quint.
Bożena Bujnicka, Miss Jessel. Miss Jessel jest byłą guwernantką, byłą, dlatego że już nie żyje, bowiem rzuciła się w przepaść.
Ona jest postacią z innej już rzeczywistości, nawiedza ten dom w wymiarze już takim horroru, byśmy powiedzieli. Jak ona wpływa na te wszystkie inne postaci?
Natalia Babińska, reżyser, ona nawet widziała w Miss Jessel jakby najgorszą postać, bo już na pierwszej próbie poraziło mnie to. Wizja Miss Jessel jako takiego wampira emocjonalnego, który próbuje wyssać wszystko to, co dobre z innych. I faktycznie ma wpływ na wydarzenia, ponieważ guwernantka, która już nie jest w stanie wytrzymać presji i tego, co się dzieje, nie rozumie, postanawia już uciec z tego, wyrwać się, już nie jest w stanie tego znieść dłużej i wpada do swojego pokoju, w którym pojawia się Miss Jessel. I wtedy podejmuje decyzję, że nie, że musi jednak za wszelką cenę pomóc tym dzieciom. Czyli faktycznie, gdyby nie było Miss Jessel, prawdopodobne by było, że guwernantka jednak by się z tego horroru by jakoś uciekła. Ale to widmo Miss Jessel, które próbuje porwać Florę, próbuje wessać Florę do tego swojego jeziora i nie chce pozwolić jej dalej żyć. I przede wszystkim chce zgasić wszelkie szczęście i wszelkie dobro.
Co było najtrudniejsze tutaj w realizacji tej postaci? Czy muzyka, nauczenie na pamięć partii, czy też zadania aktorskie, jakie dawała pani reżyser?
No to nie jest najłatwiejsza opera. Niemniej dla mnie jest to frajda. Na samym początku było dla mnie trudne właśnie emocjonalnie, żeby sobie cały czas w głowie powtarzać te złe myśli, żeby totalnie wejść, tak, w postać. To było przerażające, bo widząc guwernantkę taką niewinną i idąc do niej i cały czas sobie jakby majacząc takie złe myśli, to było bardzo takie obciążające i przykre, po prostu przykre, że można tak źle myśleć i tak chcieć źle dla innych. To było dość trudne, ale potem już wiadomo, że jakieś pewne rzeczy znalazło w ciele, to już było łatwiej. Thank you.
tyle o dokręcaniu śruby w wykonaniu artystów opery na Zamku w Szczecinie.
A my spotykamy się z Państwem, jeśli chodzi o operę. Już jutro w Śniadaniu z Muzami podsumujemy wszystkie 3 do tej pory widziane spektakle. A wieczorem po godzinie 22 połączymy się z Opery Nowa, aby zdać Państwu taką wstępną relację z tego, co będziemy widzieć i czego będziemy świadkami, a to Poławiacze pereł Georgesa Bizeta.
Opera, na którą wybiera się pół Bydgoszczy. Nie wiem, jak się zmieszczą wszyscy w
zmieszczą
operze.
Się zmieszczą. No właśnie, to jest spektakl, na który wyprzedano najszybciej bilety. O dziwo, przecież mamy i w programie tegorocznego festiwalu musical i balet La Piaf. A tu się okazuje, że Poławiacze pereł, a więc taka klasyka gatunku, przyciąga najwięcej widzów.
Kochamy najbardziej to, co znamy. Może i dobrze, ale nie do końca, ale na dokręcaniu śruby też było bardzo wiele osób, więc te nowe gatunki i nowe inscenizacje też interesują publiczność. Aleksandra Kłapud-Wiśniewska teraz.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapud-Wiśniewska, zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś proponuję Państwu kolejny wieczór operowy. Ale od razu uprzedzam tych, którzy opery nie lubią, że nie będzie wiele śpiewania. Co prawda na radiowej antenie powinno być wiele opery, w związku z trwającym w Bydgoszczy festiwalem operowym, który prawdziwym świętem tej sztuki jest. Ale myślę, że nawet ci, którzy nie lubią opery, których śpiewanie nuży, którzy nie rozumieją owej sztuczności konwencji, warto zainteresować, czy warto przypomnieć, że w muzyce instrumentalnej, w muzyce, która brzmi czasami wkoło nas, znajdujemy tak wiele fragmentów operowych, które uchodzą za przeboje muzyki klasycznej, jak to się często mówi, a w istocie pochodzą z dzieł operowych. Dzisiaj słuchać będziemy fragmentów, które pochodzą z uwertur, wstępów operowych, które bardzo często żyją sobie niezależnym od dzieła scenicznego życiem. Uwertury operowe, zrazu komponowane po to, żeby zwrócić uwagę na to, co dzieje się na scenie, coraz częściej przybierały w dziejach muzyki nie tylko samodzielny, bardzo często wykombinowany i wyrafinowany kształt artystyczny, określoną formę, ale także wprowadzały muzyczne myśli, tematy, nastrój, klimat dzieła operowego. Zawsze jednak miały ten podstawowy walor, że uroczyście rozpoczynały dzieło, które dzieje się na scenie, które rozpoczyna się tak naprawdę od pierwszych taktów uwertury, czyli utworu rozpoczynającego. Są uwertury, które niezależnie od dzieła operowego żyją na estradach koncertowych, są też takie, które nucimy albo wręcz takie, które stają się dzwonkami do naszych telefonów. To wszystko zasługa ich zgrabnej melodyki, niezwykłej wyrazistości i po prostu pięknej, bardzo często ozdobnej i wyrazistej instrumentacji. Kariera uwertur operowych rozpoczęła się od baroku. My dzisiaj rozpoczniemy ową historię od późniejszej epoki, od klasycyzmu, od nieśmiertelnych uwertur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wszak dzieła mozartowskie, niezależnie od fenomenu geniuszu kompozytora, żyją także dzięki uwerturom rozbrzmiewającym nieustannie na koncertowych estradach. Do takich należy uwertura do Czarodziejskiego fletu. Bardzo piękna, rozpoczynająca się sygnałami, niektórzy twierdzą masońskimi, ale jakże wyrazistymi, rozpoczynającymi owe tajemnicze dzieło, w którym tak wiele jest humoru, gry, tak wiele jest symboliki i tak wiele jest dobra i zła, które walczą, jak w każdej operze przystało, o prymat. Uwertura do Czarodziejskiego fletu to także piękny przykład łączenia zdobyczy symfoniki klasycznej z wyrazistą melodyką i z tymi elementami, które w dziełach operowych są przecież najistotniejsze, bo któż nie lubi wyjść z opery podśpiewując melodię ulubionej arii. A owe arie in potentiam znajdują się w uwerturze Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wystarczy wsłuchać się w motywy, aby usłyszeć Papagena czy arię Królowej Nocy. To wszystko, co sprawia, że mozartowski geniusz przejawia się w każdym, najmniejszym nawet elemencie jego dzieła muzycznego. Zatem Wolfgang Amadeusz Mozart, uwertura do opery Czarodziejski flet w wykonaniu London Classical Players pod dyrekcją Rogera Norringtona. Była to mozartowska uwertura do Czarodziejskiego fletu. Dzieło nieśmiertelne, tak samo jak kolejna uwertura, która żyje w najróżniejszych aranżacjach, opracowaniach, transkrypcjach i przeróbkach. To uwertura do Cyrulika Sewilskiego, Giacchino Rossiniego. Twórcy, który z jednej strony kontynuuje tradycję klasyczną, a z drugiej otwiera nowy świat opery romantycznej. Może nie tej tak uczuciowej i egzaltowanej, może jeszcze tej z dozą wyrafinowanej konwencji, w której postaci mają określone role, funkcje, bohaterowie pewnego rodzaju cechy charakterystyczne, ale uwertura do Cyrulika Sewilskiego to rzeczywiście połączenie znowuż pięknego symfonizmu przełomu XVIII i XIX wieku i wspaniałej melodyki, tej, która zapowiada już piękne, romantyczne, operowe przeboje. A uwertura dzięki swojej wirtuozerii to nieustanne pole do popisów dla tych, którzy chcą ją grać, a to na ustnych harmonijkach, a to wyśpiewywać zamiast orkiestry wyrafinowane i wirtuozowskie dźwięki rossiniowskiego pierwowzoru. Dziś w oryginale uwertura do Cyrulika Sewilskiego w wykonaniu Chamber Orchestra of Europe pod dyrekcją Claudio Abbado.
Thank you.
to słynna uwertura do opery Cyrulik Sewilski Giacchino Rossiniego. Z uwertur wirtuozowskich sławę znakomitą osiągnęła uwertura do opery rosyjskiej Michała Glinki, Rusłan i Ludmiła. To piękna historia miłosna, bardzo romantyczna w stylu narodowym rosyjskim, którego Glinka był wielkim admiratorem i protektorem. Rusłan i Ludmiła to także uwertura, która otwiera niezwykle piękny świat barwnych uwertur romantycznych. Tych, w których orkiestracja, przestrzeń muzyczna, melodie zapowiadają wyrazistą akcję, ale także wprowadzają w klimat, który bardzo często zawiera się w głównych tematach uwertury. Tutaj wirtuozeria i śpiewność to cechy, które z całą pewnością wiążemy zawsze z rosyjską muzyką operową. Uwertura do opery Rusłan i Ludmiła Michała Glinki w wirtuozowskim wykonaniu Chicago Symphony Orchestra pod dyrekcją Fritza Reinera. Była to uwertura do opery Rusłan i Ludmiła Michała Glinki. A teraz dzieło wagnerowskie, które zarówno pod względem funkcji uwertury, jak i samej koncepcji dramatu muzycznego przynosi nowe rozwiązania w dziedzinie teatru muzycznego. Także uwertura u Ryszarda Wagnera odgrywa inną rolę. To nie tylko wstęp sygnalizujący, że rozpoczyna się oto nowa część czy nowe dzieło. To także element integrujący poszczególne elementy. Tak rzecz się ma w Lohengrinie. Preludium do trzeciego aktu to właśnie wprowadzenie do przepięknych scen, które rozgrywają się w tym akcie. To także wprowadzenie w charakterystyczne cechy języka muzycznego Wagnera, który z motywów wyrazistych linii buduje monumentalną, dramaturgicznie szeroko zakreśloną całość. Bogata instrumentacja, rozwijające się melodie, wielkie, monumentalne struktury to wagnerowski język i wymaganie wobec zespołu symfonicznego, który realizuje ów wstęp w taki sposób, aby wprowadził bardzo płynnie w monumentalne dzieło wagnerowskiego teatru. Zatem na zakończenie dzisiejszego spotkania z instrumentalnymi fragmentami, z oper, z uwerturami, które samodzielnym życiem sobie funkcjonują w repertuarze koncertowym, preludium do trzeciego aktu Lohengrina Ryszarda Wagnera w wykonaniu The Royal Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Verona Handleya.